Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Nowy prezes Portu Gdańsk. Jakie wyzwania przed nowym szefem? Klęska urodzaju prądu z farm słonecznych wyprodukowały tak dużo energii, że sieci nie mogły jej przyjąć. Jak rozwiązać problem nadprodukcji energii, gdy dużo produkuje jej słońca, a mamy nadzieję, że też będzie i z morskiego wiatru? Nasze położenie geograficzne, a gospodarka przekleństwo czy szansa? Między innymi o tym dziś w audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Dziś goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Port Gdańsk ma nowego prezesa. Został nim Łukasz Malinowski, który zastąpił na stanowisku Łukasza Gryinkę. Nowy prezes zacznie urzędowanie od jutra. Łukasz Malinowski jest radcą prawnym, studiował na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Cambridge. Nowy prezes Portu Gdańsk od 2016 roku był związany z grupą Energa, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora generalnego. Gdański port jest obecnie drugim największym portem na Bałtyku. No i pewnie, by zachować to miejsce albo iść dalej, musi się o to bardzo starać. No i stąd pytanie o wyzwania przed nowym prezesem Portu Gdańsk. Panów zdaniem.
Ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu bardzo się tak wzmagaliśmy, komentowaliśmy, że port Gdańsk przekroczył 50 milionów ton ładunków. Pamiętacie? To było takie wydarzenie, okrągła cyfra, która działała na wyobraźnię. W zeszłym roku to już było prawie 70 milionów, ponad 68 milionów. No i myślę, że wyzwania są dwa. Po pierwsze, żeby utrzymać tą tendencję. Tak, oczywiście my możemy dyskutować, na ile to jest kwestia zarządu portu, na ile to jest samych spółek eksploatacyjnych, bo to port jest bardziej skomplikowany, niż tak się na pierwszy rzut oka wydaje. Natomiast na pewno zapewnienie warunków, żeby te spółki eksploatacyjne mogły wzrastać, jeżeli chodzi o masę przeładunków. Ale jest jeszcze kwestia druga, która pojawiła się jakiś czas temu, a w ostatnim czasie nabrała szczególnego wyrazu. Do tej pory, jak myśleliśmy o energetyce, to port w Gdańsku kojarzył nam się tylko z naftoportem. Bardzo ważny terminal, dający nam możliwości dywersyfikacji dostaw ropy. Teraz to jest szczególnie ważne. Natomiast w tej chwili pojawiły się kolejne elementy energetyczne w porcie gdańskim. Myślę o pływającym gazoporcie, myślę o terminalu PKN Orlen. Więc tutaj rola portu w tej kwestii zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw, różnorodności kierunków, czyli tak zwanej dywersyfikacji, będzie rolą rosnącą i myślę, że to jest drugie równie ważne zadanie, żeby te projekty inwestycyjne związane z bezpieczeństwem energetycznym były jak najlepiej, jak najszybciej realizowane. No i oczywiście to Rada Nadzorcza wyznacza prezesowi zadania, ale myślę, że to będą te główne kierunki zadań dla nowego prezesa.
Ja na port Gdańsk patrzę się trochę szerzej. Port Gdańsk jako jeden ze strategicznych portów w naszym regionie i to powiedzmy nie tylko dla Polski, ale dla regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej jest bardzo ważnym portem i przestrzenią łączącą nasz region ze światem. O tym, że porty mają strategiczne znaczenie, przekonaliśmy się w trakcie wojny w Ukrainie. A więc prezes portu musi realizować zadania strategiczne państwa. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zarządza przestrzenią, w której mamy strefy związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa, strefy związane z wymianą gospodarczą z wiodącymi partnerami oceanicznymi, bo mamy tutaj połączenia oceaniczne. I kolejna bardzo ważna rzecz. Port Gdańsk jest strategicznym portem dla całego otoczenia gospodarczego. Aktywność portu Gdańsk ma duży wpływ na rozwój i tego, co się dzieje w centrum logistycznym, w rafinerii gdańskiej i w otoczeniu przemysłowym, łącznie ze stocznią remontową. W porcie Gdańsk przeładowuje się także sprzęt wojskowy, a więc jest tu kolejny obszar aktywności i bezpieczeństwa narodowego. I w stoczni remontowej produkuje się aktualnie okręty. Okręty dla polskiej marynarki wojennej i, jak wiemy, dla szwedzkiej marynarki wojennej. A więc jest to tutaj miejsce strategiczne, które musi być rozwijane pod kątem bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa militarnego państwa.
No i energetyczne, także też o tym pan profesor wspominał i Artur Kiełbasiński też. Ja tylko dodam, że to także będzie port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. No i trochę teraz o tej energetyce. Polskie instalacje fotowoltaiczne w minioną niedzielę wyprodukowały tyle prądu, że zaczęło to być groźne dla naszych sieci energetycznych. Moc wyprodukowanej energii wynosiła ponad 17 gigawatów, gdy niedzielne zapotrzebowanie wynosiło od 13 do 15, informuje m.in. Business Alert. Część energii udało się nam wyeksportować, ale trzeba było też zminimalizować działalność elektrowni konwencjonalnych. No to był jeden, znaczy właściwie dwa dni, bo to sobota i niedziela to były takie dwa słoneczne dni, przy czym niedziela, mniej firm pracuje w niedzielę niż w sobotę. No i teraz weźmy pod uwagę, że niebawem, mamy nadzieję, zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe, które też zasilą cały system energetyczny i wyobraźmy sobie, że będzie kolejny niedzielny, ale bardzo słoneczny i jednocześnie wietrzny dzień. No i właśnie, jak tutaj poradzić sobie z takimi skokami energii, kiedy, znaczy nie będziemy narzekać na to, że mamy nadmiar energii, to broń Boże nie, ale jak sobie z tym poradzić, żeby wytrzymały to i nasze sieci i można było to spożytkować w taki niedzielny dzień, kiedy fabryki nie działają na przykład.
Ale już są rozwiązania i te rozwiązania my realizujemy. Na przykład w klaszcze, Bałtyckim Klaszcze Morskim i Kosmicznym mamy hub energetyczny, który zajmuje się nie tylko kojarzeniem różnych źródeł energii, pamiętajmy, że nad morzem może być to energia wiatrowa, słoneczna, może być także energia z fal lub z prądów wodnych. No przecież mamy też małe elektrownie na rzekach. I może być to też elektrownia, zasilanie energetyczne z biomasy. I my mamy taki kompleks i zestaw firm, koordynuje to grupa Automatic Systems Engineering, łącznie z magazynami energii. Myśmy bardzo dobrze rozbudowali naszą sieć energetyczną, znaczy zasilanie energetyczne z wiatru i z paneli słonecznych na lądzie. Natomiast nikt nie myślał o tym, że trzeba budować magazyny energii. Jesteśmy tego przygotowani, bo pamiętajmy o tym, no nie tylko nasza grupa technologiczna, Automatic Systems Engineering ma potencjał, żeby budować magazyny energii i robi to, ale budowane są fabryki magazynów energii tutaj w Trójmieście i w okolicach Trójmiasta, więc trzeba na zasoby energetyczne patrzeć w sposób kompleksowy. Budując już farmy wiatrowe, musimy myśleć o tym, żeby magazynować energię, przekształcać ją ewentualnie w wodór lub w inne nośniki, stworzyć zaplecze infrastrukturalne łącznie z elektrowniami szczytowo-pompowymi i wtedy będzie bezpieczeństwo energetyczne.
Trochę za mało mamy.
Zabrakło nam niektórych elementów, ale ważne, że tę energię produkujemy. Teraz trzeba do niej dobudować sieć, magazyny energii i elektrownie szczytowo-pompowe.
Tutaj to, co zobaczyliśmy w miniony weekend, tęsknimy za tą pogodą, ale to, co zobaczyliśmy, to jest ta ciemna twarz OZE i my musimy się do tego przyzwyczaić, że OZE są bardzo niestabilnymi źródłami. Nam się wydaje, że cały czas jest taka sama produkcja, tak samo wieje, takie samo słońce, no więc nie. Będą sytuacje takie, że produkcja OZE będzie bardzo niska. Niemcy po wyłączeniu elektrowni jądrowych zderzyli się z tym problemem, że ich OZE nie przyniosły oczekiwanej ilości energii i musieli importować ją z Francji. I to tak naprawdę szeroki śmiech się rozszedł po Europie w tym momencie, jak Niemcy wyłączyli 3 ostatnie reaktory jądrowe. Natomiast u nas była sytuacja w kolejny weekend odwrotna, mieliśmy nadmiar. Po pierwsze to, co powiedział pan profesor, kwestia magazynowania energii. Powiedzmy szczerze, my technologicznie jeszcze jesteśmy w tym słabi. Coraz więcej się dzieje, jest coraz więcej pomysłów, ale jesteśmy w tym dość słabi.
To ja tylko dodam, żeby słuchacze, którzy nie wiedzą, a są prosumentami, żeby mieli świadomość, że ruszył właśnie kolejny program dopłat Mój Prąd i 5-0, tam są pieniądze na magazyny, przydomowe magazyny energii.
Po pierwsze, przydomowe magazyny energii, bo te duże to jest jedno, to co jest w domu to jest coś innego. Po drugie jest kwestia elastycznych taryf energetycznych, nad tym trzeba będzie jeszcze popracować, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację i proszę uwierzyć, że tak jest bardzo często, że w weekendy cena energii na międzynarodowych giełdach jest ujemna. To znaczy ktoś dopłaca do tego, żeby wziąć energię właśnie, żeby nie przeciążać sieci. No i jest kwestia potem przełożenia tego na taryfy, bo jeżeli jest piękna pogoda, dlaczego nie mielibyśmy nastawić prania albo nie mielibyśmy w inny sposób zużyć tej energii.
Natomiast to musimy też,
tu są zachęty ekonomiczne potrzebne.
Edukować społeczeństwo i też uczulać. Jak jest piękna pogoda, wieje wiatr, ruszajmy ze zmywarkami, prasowaniem, praniem.
Ale musi być elastyczna taryfa energetyczna, to jest po pierwsze.
Żeby się opłacało.
Żeby się opłacało, bo ta zachęta edukacyjna to nie wystarczy. Musi być zachęta ekonomiczna. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o farmach wiatrowych morskich, to ja tutaj żadnego zagrożenia nie widzę bez względu na to, czy będzie mocniej wiało, czy mniej, nawet jak będzie optymalnie wiało. Tutaj pan profesor użył określenia wodór i całemu projektowi offshore polskiemu towarzyszy cały projekt, który będzie realizowany równolegle, może z pewnym poślizgiem, a mianowicie elektroliza, pozyskiwanie wodoru i to jest co ważne, to będzie zielony wodór, bo on będzie pochodził, ten prąd do elektrolizy będzie pochodził z czystych źródeł, więc to nie będzie szary wodór, nie będzie czarny wodór, to będzie wodór zielony. To są takie określenia trochę slangowe, ale dobrze oddające to, co się będzie działo. I jeżeli tutaj będą te dwie nogi energetyczne budowane w odpowiedniej kolejności, a wszystko wskazuje, że tak będzie, to będzie taka sytuacja, że jeżeli te farmy wiatrowe będą na morzu pracowały pełną parą, będzie tej energii w systemie nawet będzie więcej niż normalnie, to w tym momencie będzie uruchamiana w większym zakresie ta elektroliza, czyli jest taki sposób skutecznego, ekologicznego wykorzystania tej energii. Jeżeli się okaże, że będzie wiało słabiej albo będzie jakaś awaria, no to w tym momencie ta elektroliza będzie przebiegała wolniej. Więc tu będzie taki bezpiecznik dla całego systemu i pod tym względem jestem spokojny. Natomiast rzeczywiście produkcja u prosumentów na naszych domach ma to do siebie, że ona ciężej trafia do sieci, bo to są niestabilne warunki, raz jest tego więcej, raz jest tego mniej, więc tutaj przydomowe magazyny energii i te elastyczne taryfy, tak żeby na przykład nasz sąsiad chciał zużyć prąd, który sami produkujemy.
Ale są już rozwiązania, chciałem powiedzieć. I tutaj znowu trzeba pochwalić, bo to trzeba po imieniu mówić. Gmina Przywidz.
Chwalmy.
Jest gmina Przywidz, aktywnie włącza się w tego typu projekty i tam wiemy, że powstanie wyspa energetyczna. Jest gmina Przywidz i tam jest klaster Zielona Brama i nasz klaster korzysta z ich doświadczeń, bo my chcemy te doświadczenia tworzenia społeczności energetycznych, więc nawet mogliby nie mieć połączenia z siecią, bo sobie nawzajem mogą przekazywać tę energię w ramach
sami
drobnej społeczności. Mm-hmm. Chcemy to przenieść na małe porty i gminy nadmorskie, bo nad morzem będą nie tylko elektrownie morskie, elektrownie wiatrowe, ale mogą także są lądowe, biogazownie i bioelektrownie i oczywiście elektrownie i zasilanie z paneli słonecznych. To wszystko można, ten miks energetyczny połączyć na potrzeby małych portów morskich, na potrzeby małych miejscowości nadmorskich, które w czasie letnim potrzebują więcej energii niż w czasach, gdy nie ma tam za dużo gości. A więc energetyczne wyspy mogą też stworzyć system, który będzie wspierał ogólnie polski czy lokalny system energetyczny, i te rozwiązania już mamy. I naprawdę dzięki temu, że wójt gminy Przywidz aktywnie działa na polu oszczędności energetycznych, Marek Zimakowski ma te osiągnięcia bardzo duże i Piotr Krzyżanowski w Zielonej Bramie też. Oni właściwie dają nam wzorzec, jak to przenieść na małe porty morskie i małe gminy nadmorskie, i chcemy to robić.
Czyli znaczy w ogóle trzeba to upowszechnić. Jak przenosić to na samorządy? Bo tutaj o co chodzi? No, nie ma bardziej szkodliwej rzeczy dla systemu energetycznego niż takie gwałtowne skoki produkcji, przesył energii w trochę, nie chcę powiedzieć niekontrolowany sposób, ale trochę chaotyczny sposób, tak? I to jest wtedy, zagrożenie dla całego systemu.
A jeszcze wytłumaczmy, panie redaktorze, dlaczego? Bo jak mamy skok z OZE, to trzeba wygaszać działalność konwencjonalnych, a potem, żeby ją wznowić, potrzeba na to nawet 3 dni.
Proporcjonalnie więcej, ale też proporcjonalnie więcej zasilania, więcej spalenia węgla na przykład niż w przypadku takiej stabilnej pracy, ale też jeżeli chodzi o sieć, sieć jest wtedy narażona, się szybciej zużywa, jeżeli są te gwałtowne skoki wartości przesyłowych. Po co powstają te oazy czy wyspy energetyczne? Po to, żeby ten przesył odbywał się na ograniczonej przestrzeni, tak? Prosumenci, którzy mają fotowoltaikę, tak naprawdę, oczywiście są różne umowy w różnych okresach, inaczej to regulowano, ale na przykład oddają tą energię, kupuje ją miejscowy przedsiębiorca. I wtedy nie ma tych sytuacji, że ta energia gdzieś błądzi po sieci. Są właśnie te skoki,
powodujące
wartości.
Powodujące też awarie.
Dokładnie, czy większe zużycie sieci. Tylko to wszystko się zamyka w jakimś takim wyspie niewielkiej społeczności, jak na przykład gmina. I to właśnie musimy szukać takich rozwiązań, ale to nie jest aż tak proste, dlatego że trzeba tak naprawdę oszacować potrzeby, oszacować możliwości produkcyjne w danym miejscu. I proszę zauważyć, że bardzo często teraz, jak mówimy o tych programach Mój Prąd, czy 4.0, czy teraz Rusza 5.0, to tam już nie jest, że każdy będzie sobie produkował tyle energii, ile by chciał, tylko to zaczyna być miarkowane, tak? Wyprodukuj na własne potrzeby, ewentualnie z pewnym zapasem. Właśnie na potrzeby magazynu energii w domu, czy kiedyś zamontujesz sobie jeszcze pompę ciepła, ale już nie na tej zasadzie, że ktoś będzie chciał produkować nie wiadomo jaką ilość energii, mimo że potrzebuje mniej. Więc to jest miarkowane, to jest już dostosowywane tak naprawdę do potrzeb indywidualnego odbiorcy albo do potrzeb właśnie takiej gminy, jak to zrobiono w Przywidzu.
Ale mamy te doświadczenia, tylko je przenieść, ponieważ Przywidz współpracuje z miastem Olst w Holandii i z Alborgiem. No Alborg to jest miasto nadmorskie i nad morze możemy to przenieść. Poza tym, jak mówimy o magazynach energii, to myślimy tak, aha, muszą zbudować kontener, będzie magazyn. Nie. Magazynem energii na przykład może być większy samochód, który przewozi ludzi i on będzie w nocy ładowany i będzie magazynem energii i odbierał będzie energię, natomiast w dzień może wozić na przykład turystów po gminie Łeba, czy Władysławowo, czy innych, czy miastach nadmorskich i później znowu w nocy będzie ładowany, więc nie trzeba magazynów energii budować takich stacjonarnych często.
Nie, to nie musi być wielki akumulator.
Tak, to nie musi być wielki magazyn. Może być właśnie taki lokalny.
Nie, a poza tym no jest kwestia tego, co tutaj już zostało powiedziane. No to są elektrownie szczytowo-pompowe. No można powiedzieć wprost, że zbiornik wodny także jest magazynem energii. Jeżeli tą wodę przepchniemy do wyższej części systemu, to ona się staje po prostu magazynem energii, który zużyjemy wtedy, kiedy będzie większe zapotrzebowanie, bo wtedy będzie napędzać turbinę. Więc tu jest bardzo dużo różnych rozwiązań. Te rozwiązania trzeba po prostu elastycznie stosować. Natomiast też powiedzmy, bo pan profesor tryska optymizmem, ja generalnie też jestem optymistą, jeśli chodzi o to wszystko, ale to też nie są rozwiązania tanie. Tutaj trzeba inwestować. Na szczęście te pieniądze, takie szczególnie na poziomie konsumentów, prosumentów, te pieniądze są do wykorzystania i trzeba po prostu to robić. Bez tej produkcji, która oczywiście jest obarczona tym ryzykiem nierównomierności. Tak naprawdę energia będzie już tylko drożeć.
To teraz połączmy jeszcze na moment porty z energetyką i z przewagą konkurencyjną. Porty, które będą w stanie zasilać z lądu jednostki, które będą przypływać. Tak. To jest przewaga konkurencyjna. Potrzeba tego teraz?
No tak, bo wszyscy zwracają uwagę na ślad węglowy. Zarzuca się statkom pasażerskim i promom, które często dobijają do portów, że one zanieczyszczają środowisko. Zanieczyszczają dla jednych w stopniu niewielkim, dla drugich znacznie większym. W regionie Morza Bałtyckiego podpisano 2 lata temu porozumienie między armatorami, którzy tutaj pływają, i portami, które należą do organizacji Cruise Baltic, że porty wprowadzą zasilanie energią z lądu statki pasażerskie. I sprawa jest prosta. Jeśli armatorzy będą chcieli wykorzystać tylko takie porty, gdzie jest możliwość zasilania energią statku z lądu, no to nie będą wpływały tam, gdzie takich zasileń nie będzie. Port Gdynia przełamał element związany z możliwością zasilania promu, ale statki pasażerskie dobijają do innego miejsca. Na przykład w Sztokholmie i w portach Sztokholmu jest około 20 punktów zasilenia, a budują jeszcze 2 dodatkowe dla statków pasażerskich. Więc ta tendencja będzie się rozwijała i to jest program dla naszych portów.
Im bardziej elastycznie, im więcej źródeł energii, szczególnie tej zielonej, będzie można zaczerpnąć w każdym porcie, tym bardziej pozycja tego portu będzie rosła. Bo powiedzmy szczerze, dzisiaj nie ma jednego modelu. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie napęd dominujący na statkach za 30 lat. My możemy sobie gdybać, możemy mówić o gazie niskoemisyjnym, możemy mówić o wodorze, ale tak naprawdę w tej chwili to się dopiero rozstrzyga. I myślę, że to jeszcze z dekadę potrwa ten technologiczny wyścig na nowinki. Armatorzy będą testować różne rozwiązania. I oczywiście można powiedzieć, że z punktu widzenia portu to wymaga inwestycji, to wymaga nakładów. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Natomiast z drugiej strony to wygląda tak, że trzeba inwestować w te nowe technologie, zielone technologie, bo bez tego po prostu z tej gry się wypadnie.
Ja tylko dodam, że Port Gdańsk ma program inwestycyjny z tym związany. Będziemy trzymać kciuki, żeby się udało go zrealizować. A więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu i gościom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.